dzień dobry, Tomek Kowalczuk. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym programie, w kolejnej rozmowie. Dzisiaj niestety zajmiemy się wrogimi państwami, które zagrażają Polsce. No niestety takich państw jest sporo. Musimy się liczyć z, powiedziałbym nawet, koalicją, z prawej strony, z lewej strony, z różnych stron innych świata. Jest bardzo dużo wrogich państw. Musimy się zabezpieczać przeciwko tym wrogim państwom. No, trzeba sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. I jednym z takich pól, które są tutaj szalenie newralgiczne we współczesnym świecie, to wiecie doskonale, to są media. I no, dzisiaj, kiedy już nie mamy tych takich nadajników z kryształkami, których można było słuchać w określonej tylko odległości od nadajnika i w każdym razie no, jakoś można było na tym zapanować, jakoś nałożyć jakieś granice. I teraz sobie każdy może nadawać skąd chce i co chce i w związku z tym z tego korzystają wszystkie wrogie państwa Polsce. No to ustawodawstwo musi na to zareagować. I ponieważ do tej pory ustawa o radiofonii i telewizji no miała jednak bardzo wyraźną lukę, niedopatrzenie, no bo widocznie ustawodawca jednak patrzył na świat w innych kategoriach, w kategoriach dobra, w kategoriach przyjaźni, no, takiej współpracy międzynarodowej. No i nie przypuszczaliśmy, że wrogie państwa mogą nas zaatakować poprzez spółki, które sobie założą w Europie. I no tak się niestety stało w tym przypadku, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, przykrym niewątpliwie, bo jedno z wrogich państw atakuje nas no, w zasadzie codziennie na w takim stopniu dość zmasowanym, atakuje nas poprzez spółkę holenderską. I no, założyli sobie spółkę w Holandii, podobno nawet na lotnisku i nikt tam nie pracuje, jakieś boty może, czy w każdym razie pani sprzątająca, nie wiem. W każdym razie ta spółka jest oczywiście jedną wielką ściemą, a tak naprawdę to wrogie państwo kieruje tym całym interesem i bruździ w naszej rzeczywistości, robiąc nam tylko wodę z mózgu i problemy. No, byłoby to może śmieszne to, co mówię, bo pewnie się domyślacie, o co chodzi, no ale trochę tak to, może w krzywym zwierciadle, ale tak to trochę wygląda. Zresztą w uzasadnieniu do ustawy, czy do, dokładnie rzecz biorąc, do noweli ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tej noweli, którą potocznie media nazwały TVN Lex, czyli prawo TVN, czy prawo robione pod TVN, no rzeczywiście w tym uzasadnieniu jest napisane właśnie, że musimy się zabezpieczyć przeciwko wrogim państwom. Na konferencji ministra Dworczyka, która się odbyła w ubiegłym tygodniu, mówiło się w tym kontekście, bo oczywiście były pytania, mówiło się o Chinach i Rosji. No bo o jakich państwach moglibyśmy innych mówić? No jeszcze moglibyśmy mówić oczywiście o Niemcach, ale o Niemczech, ale ten temat już przećwiczyliśmy przy przejęciu prasy przez Orlen i w związku z tym pewnie wróg niemiecki już jest jakoś skanalizowany. Dzisiaj chciałbym po tym przy długim, pewnie ironicznym, jak mam nadzieję, czytacie wstępie, chciałbym się zająć stanem stosunków polsko-amerykańskich, no bo oczywiście o Stany Zjednoczone chodzi, stanem stosunków amerykańskich, a jeśli się chciałbym zająć stosunkami amerykańskimi, no to tylko jedna osoba mi przychodzi do głowy spośród moich przyjaciół, mianowicie Tomasz Płudowski, doktor doktor Tomasz Pułdowski, który wie wszystko o relacjach polsko-amerykańskich, w ogóle o Ameryce wszystko wie i tę wiedzę przekazuje studentom na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na UKSW. Tomku, mam nadzieję, że mnie słyszysz. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry Tomku. Witam Państwa. Dziękuję za takie wspaniałe prowadzenie. Chciałbym wiedzieć wszystko. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, ale najprawdopodobniej jednak nie.
No dobrze, Tomku. To mamy chyba w tej chwili zmasowaną obecność Stanów Zjednoczonych w różnych kontekstach. Jeden kontekst już naświetliłem, to jest ten kontekst ustawy wymierzonej w TVN, a przecież, jak to mówi Krzysztof Luft, wypowiedzeniem wojny Stanom Zjednoczonym zarówno w sferze prestiżu państwowego, interesów państwowych, jak i w sferze biznesowej, bo te dwie sfery moim zdaniem należy jednak zobaczyć oddzielnie. To jest jeden temat. Drugi temat, który chcę ci zadać, to jest dziwny korowód, nie wiem co o tym sądzisz, wokół przyszłego prawdopodobnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, syna Zbigniewa Brzezińskiego, legendy, bym powiedział, polityki amerykańskiej, Polaka przecież. I trzecia rzecz to...
Z pochodzenia bardziej niż z obywatelstwa.
Tak, ale mówię o Zbigniewie jeszcze, bo...
A, Zbigniewie, okej.
Tak, natomiast Marek Brzeziński już rzeczywiście do tej polskości się mniej przyznaje, a to zresztą jest jakby na czasie, bo to o to idzie jakiś tam spór. Natomiast trzeci temat to temat, który akurat już, znaczy nie tyle wybuchł, ile został potwierdzony jeszcze wiadomością dosłownie z ostatnich chwil, mianowicie dogadaniem się Joe Bidena z Angelą Merkel w sprawie Nord Stream 2 i pogrzebaniu w zasadzie ostatnich nadziei rządu polskiego, że Stany Zjednoczone przyjadą z różnego rodzaju maszynami, buldożerami, jakimiś podwodnymi instalacjami i rozorają Nord Stream 2, rozbiją, podłożą tam jakieś ładunki i tak dalej, i tak dalej, i nie będziemy mieli tego problemu. Więc te trzy sfery mnie jakoś interesują i od czego chciałbyś zacząć? Może tak powiem, uznając twoje prawo jako gościa, to możesz zacząć od tematu, który cię najbardziej być może interesuje. Tomek nam zginął. To więc powiedzmy, wróćmy do tego, o czym ja mówię. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, zacznijmy od może Lex TVN. I od sytuacji, którą opisywałem w rozmowie z Krzysztofem Luftem. Zresztą serdecznie wam polecam tę rozmowę. Jeśli możecie, to na YouTubie i na moim Facebooku ta rozmowa jest dostępna. Więc Krzysztof Luft, który jest człowiekiem również zorientowanym, może nie w relacjach amerykańskich, ale w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zasiadał przez 6 lat, pokazuje rodzaj wypowiedzenia wojny Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi właśnie o sferę zarówno prestiżu państwowego i w szczególności tego, że Stany Zjednoczone na sztandarach mają wolności prasy, w szczególności wolności demokratyczne, a w szczególności dotyczy to demokratów, a jak wiadomo Joe Biden z tego obozu się wywodzi, to jeszcze połączywszy być może z tradycją afery Watergate i w ogóle z rolą i miejscem prasy w Stanach Zjednoczonych, bo to wydaje się też istotne, no to jest dla Ameryki w sferze państwowej, w sferze wartości państwowych szalenie istotne, ale też jest kwestia biznesu, to znaczy tego, co zrobi Discovery, bo to nie jest dla mnie oczywiste. Tomku, już zadecydowałem za ciebie, rozmawiamy o Lex TVN i o zarówno redakcji amerykańskiej jako państwa, jak i Discovery jako koncernu wobec tego, w tej sytuacji. Co o tym myślisz? A jeszcze go nie ma, my czekamy. No to jeszcze powiem wam, że dlaczego ja się nad tym zastanawiam? Dlatego, że powstał taki scenariusz, który rozważamy już od pewnego czasu, mianowicie taki scenariusz, który oczywiście zakłada bardzo ostre reakcje amerykańskiej administracji, choćby wyrażoną jeszcze nie przez ambasadora, jak wiadomo właśnie, ale przez chargé d'affaires ambasady amerykańskiej w Polsce na przykład i przez przedstawicieli rządu amerykańskiego w Waszyngtonie. Ale z drugiej strony jest też pytanie o politykę biznesową. I tak jak rozmawiałem już tu z przywoływanym Krzysztofem Luftem, to jest jednak pewien znak zapytania. Mianowicie, czy dla koncernu, który jest wielkim koncernem, wielkim molochem, mającym bardzo wiele różnych interesów na świecie, czy jest możliwa taka sytuacja, że ów koncern machnie ręką, mówiąc najprościej, a powie sobie, że niepotrzebne mu jest przepychanie się w sprawach jakiejś telewizji, bo trzeba powiedzieć tak, że oczywiście z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia biznesu polskiego i inwestycji zagranicznych w Polsce, TVN jest największą inwestycją amerykańską w Polsce. I to też jest symptomatyczne, ponieważ jakoś jednak atakujemy największą inwestycję amerykańską, już abstrahując od samych Stanów Zjednoczonych. To jednak z punktu widzenia Discovery ta inwestycja ma trochę inny wymiar i warto by o tym pamiętać. Jeśli tak, to będziemy mieli, czy możemy mieć takie zjawisko, możemy mieć taką sytuację, że ów koncern po prostu sprzeda spółkę holenderską i jeśli ją sprzeda, to wtedy ziści się taki scenariusz, w którym TVN zostanie na rynku medialnym w Polsce, nic się nie zmieni, ale właścicielem TVN-u poprzez spółkę znowu właśnie ową holenderską, ale w innych rękach, nie w rękach amerykańskich, nie w rękach Discovery, tylko w rękach na przykład Orlenu, będzie właśnie zupełnie kto inny i zupełnie inny będzie przekaz. Czy Tomku jesteś już z nami?
Tak, jestem. Przerwało połączenie internetowe z jakiegoś powodu.
Z jakiegoś powodu. Tomku, nagadałem się strasznie, patrzę na zegarek, już prawie 15 minut mówię. W związku z tym teraz twoja kolej. Co myślisz o tym, o czym może słyszałeś, może nie, ale przynajmniej się domyślasz, to znaczy o reakcji rządu amerykańskiego na plany noweli ustawy radiofonii i telewizji i z drugiej strony na plany Discovery. Ja rozumiem, że nie należysz do zarządu tego koncernu, nad czym ubolewam, bo chciałbym mieć takiego znajomego, ale...
A ja takie zarobki.
No właśnie, ale rozumiem, że będzie to rodzaj gdybania, no ale Jak myślisz, czy jest możliwy taki scenariusz, że z jednej strony rząd amerykański ustami chociażby chargé d'affaires w Warszawie albo przedstawicieli administracji w Waszyngtonie będzie posługiwał się ostrą retoryką demokratyczną, natomiast co zrobi Discovery w sensie biznesowym? Jak widzisz te dwie rzeczy?
No rzeczywiście to są kwestie osobne, jakoś tam połączone ze sobą oczywiście. No zaczynając już od twojego wstępu, który był bardzo zabawny i niektórzy mogli zrozumieć go dosłownie rzeczywiście, a nie jako jakiś rodzaj ironii. No problem jest taki, że rzeczywiście to prawo jest pisane pod konkretną stację telewizyjną i że wyjaśnienia, które są tam podawane, czy uzasadnienia, to znaczy obawa czy ochrona przed jakimś potencjalnym atakiem państw wrogich, na przykład sprzedaniem Amerykanów, czy sprzedaniem przez Amerykanów stacji Chińczykom albo, nie wiem, krajom arabskim, albo Rosji, no jest zupełnie absurdalne, prawda, bo równie dobrze przecież polska firma może sprzedać jakiejś rosyjskiej, czy to państwowej, czy prywatnej, jakiś medium, w związku z tym, no to zupełnie nie zabezpiecza w ten... No chociaż te uzasadnienia, które tam są podane, no powiedzmy, może się wycofam z tego częściowo, no bo OECD rzeczywiście tutaj należymy do tego, natomiast problem jest taki, że traktujemy Stany Zjednoczone jako kraj wrogi tutaj, czy kraj, który potencjalnie może sprzedać media krajom wrogim. No i oczywiście nie można jednocześnie, to stoi w sprzeczności z naszą polityką zagraniczną, z tym, że jednocześnie Stany Zjednoczone...
Z czym, Tomku, przepraszam, z czym?
Z polityką zagraniczną naszą, z tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na relacje ze Stanami Zjednoczonymi jako głównym sojusznikiem. Zresztą no, jest to najpotężniejszy kraj, również członek NATO i kraj, od którego kupujemy sprzęt wojskowy i kraj, którego wojska stacjonują w Polsce i oczekujemy, że tych wojsk będzie więcej. No więc nie możemy jednocześnie prowadzić tego rodzaju działań, bo one są wewnętrznie sprzeczne i nielogiczne. One nie poskutkują pozytywnie w relacjach z jakimkolwiek krajem. No nawet w relacjach przyjacielskich, czy towarzyskich, czy sąsiedzkich. Na poziomie jednostkowym no jest to po prostu wewnętrznie sprzeczne, więc to przyczynia się do tego, że nikt takiego uzasadnienia nie traktuje poważnie i doszukuje się prawdziwych przyczyn gdzie indziej. To znaczy, że TVN jest po prostu niebezpieczny w związku z tym, że nie popiera bezwzględnie rządów Prawa i Sprawiedliwości. I w ten sposób po prostu PiS przygotowuje się do nadchodzących wyborów za 2 lata, próbując przejąć kontrolę nad TVN-em. Natomiast już przechodząc do tego pytania twojego ostatniego, no oczywiście jest to możliwe, dlatego że to jest decyzja ostatecznie biznesowa. To jest decyzja konkretnej firmy i my nie mamy tutaj na to, nie, możemy tylko się domyślać. Ona może nastąpić zresztą zupełnie niezależnie od czynników politycznych, dlatego że popatrzmy, że TVN zmienił już ręce kilkakrotnie właściciela w ciągu ostatnich kilku lat, więc te procesy zachodzą własnościowe. Ja się kiedyś zajmowałem ponad 10 lat temu kwestiami własności na rynku mediów, deregulacją, która nastąpiła na rynku amerykańskim i z reguły republikanie rzeczywiście popierali jak najmniejsze ograniczenia. No i demokraci powiedzmy byli temu przeciwni, uważali, że tych regulacji powinno być trochę więcej, więc na rynku takim wewnętrznym amerykańskim powiedziałbym, że demokraci, czyli Joe Biden, raczej popierają większe regulacje. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czym innym, to znaczy z interesami jednak biznesowymi za granicami kraju, więc tutaj prezydent po prostu broni interesów firm amerykańskich, ale głównie jest to jednak problem, to jest to częściowo problem biznesowy, no bo to odstrasza potencjalnych inwestorów w innych dziedzinach, zwłaszcza jeśli prowadzimy politykę, która jest no niejasna, jeśli my na przykład dążymy do budowania elektrowni atomowej na przykład w Kaliningradzie, wiążemy się jakoś z Rosją, odstraszamy kapitał amerykański, mamy złe relacje z administracją Bidena, właściwie z powodów absurdalnych polityki w stosunku do LGBT, prawda? Nie warto jest po prostu tracić najważniejszego sojusznika z powodu wymyślonych zagrożeń ze strony LGBT. To jest po prostu absurdalne zupełnie. I Stany Zjednoczone będą stałe przy tych wartościach, to jest dla nich najważniejsze, to są podstawowe, zwłaszcza dla demokratów, no ale przed Trumpem również dla republikanów, kwestie praw obywatelskich, praw wolności, praw jednostki, ale również swobody wypowiedzi. To są prawa, które są jednymi z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych, no bo to ostatnie zawarte jest w pierwszej poprawce do konstytucji, czy w pierwszej noweli do konstytucji. No, z punktu biznesowego to jest kwestia jakiejś przewidywalności tego, gdy firma inwestuje, zwłaszcza tak ogromny kapitał w innym kraju, no chce mieć przewidywalne, stałe warunki rozwoju. A tutaj tego nie ma. Z dnia na dzień wprowadzane jest prawo właściwie pod konkretną sytuację, czyli sytuację wyborczą, która odnosi się właściwie tylko do jednego środka przekazu i pod fałszywym pretekstem. No bo przecież zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych, jak to pokazywałeś na początku, jest absurdalne. W związku z tym, no, odstraszy to na pewno innych inwestorów. Zresztą już dochodziły nas słuchy, że inne firmy medialne rezygnowały z wejścia na nasz rynek. Długoterminowo nie jest to dobre rozwiązanie. Nikt tego nie traktuje poważnie. Psuje to nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to błąd, no głównie jednak w kwestii relacji międzynarodowych. Dlatego, że no, wszystkie podręczniki mówią, że nie należy nastawiać relacji, czy uzależniać relacji od konkretnej administracji. To znaczy błędem rządów Prawa i Sprawiedliwości jest nastawienie się całkowite na Trumpa, zignorowanie demokratów, a przecież wiadomo, jak popatrzymy na historię powojenną Stanów Zjednoczonych, no to przecież wiadomo, że co 4, co 8 lat najpóźniej, najwyżej co 12 lat, no po prostu partie zmieniają się u władzy. To bardzo rzadko ta sama partia jest przez 12 lat. Ostatni raz to były rządy, to były administracje Reagana i Busha, więc skończyło się to w 1988 roku. Taka sytuacja rzadko się powtarza. Teraz przecież Trump był u władzy tylko 4 lata, wcześniej Obama 8, Bush 8. W związku z tym no wiadomo, że te administracje się zmieniają i relacje należy utrzymywać dobre z obydwiema partiami, bo to jest system dwupartyjny.
Ale wiesz co, Tomku,
to jest polityka absurdalna.
To jest polityka absurdalna, tu się zgadzamy. Natomiast ja zauważyłem pewną filozofię w tym całym szaleństwie, dlatego że zwróć uwagę, kiedy reprezentantka, kandydatka czy kontr działaczka białoruska spotkała się w Polsce z opozycją polską, to wzbudziło to, jak pamiętasz i wszyscy pamiętają, słynną reakcję marszałka Terleckiego. I wtedy sobie uświadomiłem, że no taki jest sposób myślenia, zupełnie zadziwiający właśnie w odniesieniu do teorii, do tego, co mówisz o podręcznikach dyplomacji. Mianowicie marszałek Terlecki miał za złe kontakty z opozycją, uznał ją za obraźliwą, to niech sobie pani rozmawia z opozycją, mówił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co by tłumaczyło, że z kolei występując jakby z drugiej strony z kolei administracja polska no, uważa, że nie należy rozmawiać z opozycją w Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek indziej, tylko z rządzącymi. To się trzyma kupy paradoksalnie. To jest oczywiście kompletnie bez sensu wobec, jak powiedziałeś, podręczników dyplomacji, ale jest to konsekwentne.
No jest to wynikiem tego, takiej decyzji świadomej jednak chyba po stronie Prawa i Sprawiedliwości, czyli Jarosława Kaczyńskiego głównie, że polityka zagraniczna będzie funkcją polityki wewnętrznej, czy właściwie będzie nieistniejąca, czy dostosowana ad hoc. Decyzje będą podejmowane w zależności od no, wymogów dnia dzisiejszego i polityki długoterminowej, ale wewnętrznej. W związku z tym wszystko tutaj dzielimy świat właściwie na przyjaciół i wrogów. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam i to samo będzie dotyczyło polityki międzynarodowej w relacjach zarówno z Unią Europejską, jak i ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli stawiamy na politykę, no, mamy z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, mamy prowadzić politykę w opozycji do obowiązujących wartości, czyli praw człowieka, obowiązującego systemu międzynarodowego, naszych sojuszy. Ale no w sumie chyba tylko dlatego to jest pytanie o to, czy oni naprawdę wierzą w to, że nie wiem, prawa człowieka, czy nie wiem, prawa LGBT, czy prawa kobiet są jakimś zagrożeniem dla Polski, czy po prostu jest to strategia, która im się wydaje skuteczna ze względu na no, dosyć szeroką w elektoracie ksenofobię, która jest albo realna, albo którą można nakręcić, zwiększyć.
Tak.
I to jest właściwie zasadnicze pytanie. Jedni pewnie podchodzą do tego cynicznie, zwłaszcza widzę to wśród tych młodszych, ambitnych polityków. Natomiast no, osoby starsze, zwłaszcza bardziej religijne, mogą rzeczywiście wierzyć, że one walczą o jakieś dobro, o przetrwanie.
Że to jest jakaś krucjata, czyli prowadzą
tak,
jakąś
jest
krucjatę.
To jakiś rodzaj walki o wartości. I tutaj pomocny jest oczywiście bardzo Kościół katolicki.
Czy, no właśnie, bo to jest też pod hasłem rechrystianizacji, co jest w ogóle bałamutne, bo no jednak przykazanie nowe Jezusa, czyli kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tutaj stoi w zasadniczej sprzeczności, moim zdaniem przynajmniej. Ale zostawmy ten temat, bo to może nie na dzisiaj. Natomiast Tomku, to przejdźmy w takim razie, jeśli już mówimy o stosunkach dyplomatycznych polsko-amerykańskich. Wyjaśnij mi, o co chodzi z zamieszaniem z Markiem Brzezińskim, tak? Jak to wygląda? Bo z jednej strony mówi się o tym, że rzeczywiście Adam Bielan na przykład tłumaczył, że no, sytuacja taka przejściowa, kiedy nawet pół roku po zmianie administracji w danym kraju nie ma ambasadora, jest sytuacją naturalną, wymaga, po prostu trzeba czasu, żeby tak było. Z drugiej strony też jest tak, że rzeczywiście prawo polskie literalnie stosując pokazuje, że Marek Brzeziński ma prawo do obywatelstwa polskiego i jest tam jakaś niejasność prawna, literalnie rzecz ujmując. W związku z tym są jakieś te haczyki, które tutaj, albo tłumaczenia, które tu są. Adam Bielan podkreśla, że nawet jeszcze w kongresie nie nastąpiły przesłuchania Marka Brzezińskiego, w związku z tym jakby rozmawiamy trochę o bycie nieistniejącym. Natomiast jak ty to oceniasz? Jak to wygląda z twojego widzenia jako amerykanisty?
No oczywiście, że mianowanie nowego ambasadora trwa, może trwać kilka miesięcy. Tutaj sprawa się przedłuża. Widać, że te relacje nie są dobre, że kontakty są osłabione. No i właściwie można winić za to no, głównie Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy politykę, którą prowadziło w trakcie kampanii również wyborczej w Stanach Zjednoczonych, to znaczy postawienie na jednego kandydata. Tego się też w dyplomacji nie robi, nie popiera się, zwłaszcza jeśli szanse są wyrównane, a kandydaci idą łeb w łeb w Stanach Zjednoczonych i wygrywają niewielką różnicą głosów. Nie należy po prostu popierać jednego przeciwko drugiemu. Andrzej Duda, przemawiając do Polonii w Stanach Zjednoczonych, namawiał do głosowania na Trumpa. Gratulacje.
No to już są legendarne gratulacje, bym powiedział.
Tak, legendarne, poszły bardzo późno, już właściwie byliśmy jednym z ostatnich krajów, chyba nawet za Putinem, żeśmy złożyli te gratulacje. Liczyliśmy cały czas na to, że mówię o rządzie, o władzach, że, tak, że być może sądy amerykańskie uznają, że to jednak Trump wygrał te wybory, co było zupełnie irracjonalne, no bo nie skłaniali się ku temu nawet sędziowie Sądu Najwyższego amerykańskiego mianowani przez Trumpa. Nie było tutaj żadnych racjonalnych podstaw do tego. W związku z tym, no, włożyliśmy wszystkie jajka do jednego koszyka i no, nie ma się co dziwić, że prezydent Biden no, jakoś nie był nastawiony na szybkie kontakty z prezydentem Dudą, tak? Bo ta niechęć była widoczna z drugiej strony. No, widzieliśmy konsekwencje tego na szczytach międzynarodowych w ciągu ostatnich miesięcy, to znaczy, że Biden spotkał się na przykład i rozmawiał z przedstawicielami państw bałtyckich, a nie spotkał się z prezydentem Dudą. Natomiast no, państwa jednak myślą w kategoriach, my nadal jesteśmy sojusznikami najbliższymi.
Ale na zdjęciu jednak stał obok prezydenta Dudy, pamiętaj, to był duży sukces dyplomatyczny, mam wrażenie.
No to jest przykład tego, jak myśli obecna władza o relacjach, o polityce, o prowadzeniu polityki, to znaczy myśli głównie w kategoriach takich marketingowych, czyli ważne jest uzyskanie jakiegoś zdjęcia, gdzie oni stoją obok siebie i potem można to zdjęcie zamieścić powiedzmy w wiadomościach z omówieniem, że się spotkali i doszło do rozmowy, to znaczy nie jesteśmy jakoś tam izolowani i prowadzimy bliskie relacje i prezydent Duda ma bliskie relacje z prezydentem Bidenem, natomiast no to wszystko to jest tylko marketing. Trudno też liczyć na to, żeby Stany Zjednoczone, no Stany Zjednoczone jednak myślą w kategoriach długoterminowych, jeśli te wojska amerykańskie tutaj są, nie ma żadnych sygnałów, które by mówiły o jakimś zagrożeniu, o warunkowym umieszczeniu tych wojsk, o groźbie wycofania tych wojsk. I taką też politykę powinniśmy prowadzić my, to znaczy nie nastawiać się na tylko administrację republikańską, zwłaszcza, że Trump nie był typowym przedstawicielem republikanów. On może dojść do władzy ponownie, albo może zradykalizować partię republikańską, co się obecnie dzieje już, to widzimy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, my mamy sojusz z krajem, a nie z partią polityczną. To nie jest sojusz pisowsko-republikański, czy pisowsko-trumpowski, czy kaczyńsko-trumpowy.
I tu, Tomku, przepraszam, że ci znowu przerywam brutalnie, ale chyba trafiłeś w sedno, jak sądzę, tak tym określeniem, że to nie jest sojusz z państwem, z partią, tylko z państwem, ponieważ znowu myślę, że to utożsamienie jest obecne w Polsce, tak? To znaczy właśnie choćby kiedy minister Dworczyk tłumaczy się z maili i mówi o tym, że trudno oddzielić to, co państwowe od tego, co partyjne, i on bardzo walczy o to, żeby to zrobić, no to pokazuje właśnie takie przenikanie partii i państwa, które jednak dla państwa jest zabójcze, jak myślę, jest to rodzaj choroby państwa, jeśli partyjność zaczyna w tym państwie decydować, chociaż oczywiście krytycy powiedzą, że no jednak to partia wygrywa wybory i w związku z tym ta partia kształtuje państwo według swojego pomysłu i programu. To jednak to jest co innego niż upartyjnienie państwa. To należałoby te dwa terminy, czy dwa mechanizmy wyraźnie rozdzielić, jak sądzę.
Oczywiście, jest to niespotykane w historii po 1989 roku. No wcześniej oczywiście PZPR to była Polska i można było identyfikować i pewnie stąd jedno z drugim i pewnie stąd się biorą te wzorce. No jednak Jarosław Kaczyński dojrzewał w tamtych czasach. Wspiera się też, no słynne są przykłady jego promotora, jego doktoratu, tej wizji też takiej dosyć ograniczonej demokracji, to znaczy, że partia, która wygrała, ma prawo właściwie prawie do wszystkiego, do kształtowania takiego no, cynicznego prawa pod dane sytuacje, nietrzymania się stałych zasad i to też jest coś bardzo nieamerykańskiego. No, kraje jednak anglosaskie trzymają się stałych zasad, starają się, oczywiście zdarzają się wyjątki, coraz więcej oczywiście w ostatnich latach niestety ze względu na populizm, natomiast jest to myślenie zupełnie sprzeczne z myśleniem amerykańskim i z myśleniem anglosaskim, które jest myśleniem opartym na racjonalnych przesłankach i na stałych zasadach. I odwoływanie się do tych stałych zasad, należy je określić, powiedzieć jakie są nasze wartości i wtedy jeszcze traktowanym poważnie.
Tomku, mam teraz taką refleksję, że No dobrze, spóźniliśmy się z gratulacjami. Postawiliśmy, czy włożyliśmy, tak jak powiedziałeś, jaja do tego samego koszyka i tak dalej, i tak dalej, cytując ciebie. Ale no, kiedy wygrał jednak Joe Biden, to wypadałoby zrobić jakąś woltę. Trochę byłaby ona już może trochę groteskowa, ale jednak byłaby. Świadczyłaby jednak o pewnej refleksji, czy zreflektowaniu, czy powrocie do rozumu, czy nie wiem, jakkolwiek, czy do racji stanu, tak chętnie przywoływanej przez Prawo i Sprawiedliwość. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że my nie dość, że nie zweryfikowaliśmy swojego stosunku do Joe Bidena, no to brniemy raczej w stronę no, jakichś takich utrudnień dość śmiesznych. Teraz postawię taką tezę, która może wydać się śmieszna, ale rozmawiając z moimi przyjaciółmi w Stanach Zjednoczonych, nie politologami, tylko normalnymi mieszkańcami, usłyszałem, że w zasadzie jest duża szansa, tak się mówi w Stanach Zjednoczonych, jest duża szansa, że Republikanie jednak do władzy wrócą po następnych wyborach, bo sytuacja kraju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już zostawmy to na marginesie. Być może rząd polski jest tak dalekowzroczny, że chce być już przyjacielem przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
No to jest możliwe oczywiście. Jest to nieracjonalne, dlatego że wybory odbędą się dopiero za 4 lata. Do tego czasu już Prawo i Sprawiedliwość może stracić władzę. Powinno jednak myśleć w kategorii ciągłości państwa. Natomiast no, oni są jednak zdolni do zmiany poglądów i do naginania dosyć daleko idącego swojego stosunku do konkretnych podmiotów politycznych, co widzieliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat, prawda? Raz mogą krytykować lewicę, a potem mogą powiedzieć, że jednak, no nie wiem, Józef Oleksy, raz są, lewica jest nazywana postkomunistyczną, a raz Józef Oleksy jest nazywany, no nie wiem, racjonalnym politykiem, czy Gierek nazywany propaństwowcem na przykład. W związku z tym to wszystko się zdarza, tak? Natomiast no, tutaj mamy do czynienia z taką radykalizacją polityki Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że oni są troszeczkę odurzeni sukcesem, który odnieśli w Polsce. To znaczy tak naginali te zasady i tak przejmowali kolejne instytucje i odchodzili od tych zasad, które obowiązywały wcześniej i obowiązują w świecie cywilizowanym, że teraz próbują to realizować na arenie międzynarodowej, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, licząc, że gdy będą realizowali politykę dziel i rządź i będą odstawali o koniem, to być może uzyskają więcej. I myślę, że próbują wyjść teraz na szersze wody, realizując tę samą politykę. Natomiast no jest tutaj pewien problem, to znaczy oni nie mają większości na arenie międzynarodowej. No, oczywiście inne kraje również mają pewne narzędzia wpływu, prawda? No, w skrajnym przypadku przecież Stany Zjednoczone mogą te wojska zacząć wycofywać, być może powoli, ale jednak wysyłając jakieś sygnały. Ja wiem, że nie chcą tego robić, dlatego że myślą długoterminowo, na pewno będą czekały do najbliższych wyborów, natomiast jakieś sygnały, jakieś formy presji istnieją i to Polska jest tutaj tym słabszym partnerem, a nie Stany Zjednoczone, czy nie Unia Europejska. I w Unii Europejskiej, czy w Europie szerzej mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość także jest w ogromnej mniejszości. W związku z tym ta polityka nie ma takiej szansy realizacji na arenie międzynarodowej jak wewnętrznej.
Tomku, przede wszystkim chyba trzeba powiedzieć, że trochę się zachowujemy jak z czasów słynnego przemówienia Joe Bidena w Warszawie, kiedy dopieścił bardzo oczywiście Polskę, rozmawiając trochę sam z sobą, ale my ciągle chyba jednak myślimy, że jesteśmy takim wyjątkowym miejscem na mapie amerykańskiej polityki. Kiedy w ogóle Europa straciła, to się niby mówi, ale warto o tym przypominać, w ogóle Europa straciła taką rolę. Joe Biden ma przede wszystkim, tak jak już zasugerowałem, duże kłopoty wewnętrzne i duże no, wyzwania wewnętrzne, a poza tym oczywiście tradycyjnie Bliski Wschód, tradycyjnie Chiny, oczywiście w pierwszym rzędzie Rosja. I tutaj ta Polska gdzieś ma chyba złą ocenę swojej sytuacji, jak sądzę, co może źle, może w kategoriach naiwności, może w kategoriach serca myślimy. I tu chciałem cię na koniec, bo już mamy niewiele czasu, zapytać o, no właśnie w tym kontekście, o decyzję Joe Bidena, który powiedział po rozmowie z Angelą Merkel, który powiedział, że skoro ten Nord Stream 2 jest już w 90% gotowy, to być może trzeba pomyśleć o czymś innym, to znaczy o tym, żeby zacząć się zastanawiać, że jeśli już będzie ten Nord Stream 2, to jak ma się kształtować, jak ma być zabezpieczone bezpieczeństwo energetyczne Europy podłączonej do Nord Stream 2.
No tak, tu nie należy winić Joe Bidena za ten brak sankcji, dlatego że to już jest po obiedzie, że tak powiem. Ten gazociąg był budowany głównie w trakcie administracji Trumpa i był wcześniej czas na wprowadzenie tych sankcji. Oczywiście, jeśli przypomnimy sobie spotkanie Trumpa z Putinem w Helsinkach, no on był jak najdalszy od tego. Wyciekają ponownie informacje dotyczące tego, dlaczego prowadził taką politykę w stosunku do Rosji. Zresztą te materiały, ja pamiętam, kiedyś widziałem na początku administracji Trumpa no, faksy, które mówiły o tym, że służby specjalne Rosji mają materiały z wizyt Trumpa w hotelach moskiewskich i po prostu stosują je jako rodzaj kompromatów, szantażując go. Więc my do końca nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie. Natomiast na poważne gazety o tym mówią i z różnych źródeł te informacje wyciekają w ciągu ostatnich 4 lat. I to może być przyczyna, dla której no, Trump był tak uległy w stosunku do Putina na tej konferencji w Helsinkach 3 lata temu, właśnie mijają 3 lata od tego spotkania. Teraz już jest po prostu po obiedzie, tak? Czy nie, trzeba myśleć o innych sposobach, jak powiedziałeś. No i oczywiście my już też myśleliśmy wcześniej o innych sposobach uniezależnienia się, sprowadzaniu gazu. Wcześniej były takie pomysły o gazie łupkowym, no one nie do końca wypaliły w Polsce, wypaliły w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone stały się znacznie bardziej niezależne energetycznie, głównie od ropy.
Tak.
I my też możemy myśleć rzeczywiście o innych projektach, wzmacnianiu regionu. Natomiast no to wszystko jest jeden element.
Myślisz o Baltic Pipe?
Myślę o różnych elementach, które są. No, to wszystko są elementy jednej układanki. To znaczy, jeśli my chcemy uniezależnić się od Rosji, no to musimy też wspierać Ukrainę, czego nie widać na przykład po tych rządach, tak? Musimy być, nie możemy podważać swojej pozycji w Unii Europejskiej i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo wtedy nikt nas nie słucha. Jeśli my chcemy budować jakieś koalicje, nawet taką, co do której no nie ma jakiejś szerszej zgody, powiedzmy w Polsce czy na świecie poza Trumpem, czy w Europie, to znaczy tym projektem Trójmorza, no to nie można jednocześnie naruszać dobrych relacji nawet z tymi najbliższymi sojusznikami, czyli na przykład Czechami. Trzeba traktować te kraje poważnie i trzeba wspierać inne kraje tego regionu. No nie można jednocześnie podważać wszystkich relacji ze wszystkimi krajami, i sąsiadami, i sojusznikami, i liczyć na to, że my zbudujemy jako, nie wiem, jako jakaś wschodząca potęga, wyobrażona zupełnie, iluzoryczna, regionalna, czy europejska, czy wręcz światowa, jakąś alternatywę dla współczesnych no, relacji międzynarodowych. Jednak trzeba się wpisać w... Nie można obrazić i wrogów, i przyjaciół, i sąsiadów, i liczyć na to, że odniesie się sukces po prostu.
Znaczy myślę, że to jest rzeczywiście tak, że przecież były takie enuncjacje, w których się mówiło, że Polska jest takim naturalnym państwem, wokół którego wszyscy, szczególnie z tego świata postsowieckiego, będą się ogniskować, po czym się okazało, że oczywiście większość z nich jednak szuka kontaktów z dużymi, ale nie z Polską, tylko jednak w świecie zachodu Europy.
No to były paralele przeniesione z czasów postkomunistycznych, kiedy mówiło się, że Polska jest najweselszym barakiem. My wszyscy byliśmy tutaj, mieliśmy ograniczony kontakt z Zachodem. My nie byliśmy jednak Związkiem Radzieckim. I w związku z tym, że panowała u nas jakaś tam, powiedzmy, wolność w sferze kultury, no to rzeczywiście to była prawda, że oglądano polskie filmy, słuchano polskiej muzyki. Często intelektualiści w innych krajach Europy Wschodniej uczyli się polskiego, żeby czytać Przekrój czy polską literaturę właśnie. Natomiast te czasy minęły, świat jest otwarty i my po prostu nie mamy wystarczająco atrakcyjnej oferty, ani kulturalnej, ani politycznej, ani geopolitycznej. I jest to iluzoryczne. No popatrzmy na ten projekt Trójmorza. Jeśli my mieliśmy być sojusznikami tutaj i liderem wręcz tej grupy, a do czego doprowadziliśmy, że Czechy, czyli nasz najbliższy sąsiad, zaskarżył decyzję naszego rządu, prawda? Bo czuł się ignorowany zupełnie. To nie można być jednocześnie liderem i ignorować sąsiadów.
No, Tomku, tym jednak pesymistycznym wnioskiem skończymy, bo już nam czas się też skończył. Dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem, moim gościem i Waszym był dzisiaj Tomasz Pułdowski, dr Tomasz Pułdowski z UKSW, amerykanista i politolog. Dziękuję Ci, Tomku, i wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. Życzę. Kłaniam się, do miłego usłyszenia.
Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio/SOS. Dziękujemy.